Tato w I wojnie światowej służył w armii austriackiej. Później wyemigrował chyba z pierwszą partią do Stanów Zjednoczonych i coś tam zarobił, tych dolarów przywiózł. No i właśnie założył rodzinę, ożenił się i właśnie zbudował warsztat. No miał prasę, no kuźnię, no to co takie podstawowe w kuźni były potrzebne, bo miał dużo zleceń. Więcej wiem od brata najstarszego Władysława, który tatowi pomagał w kuźni. Na przykład naciągać obręcze na koła wozów i tak dalej. Także ja tylko kiedyś zainkasowałem 2 złote za podkucie konia. Wychowywaniem to się zajmowała mama. Była gospodynią domową, więc wszystkie rzeczy, sprawy gospodarskie to by należały do mamy. No i właśnie ja byłem najmłodszy, więc najstarszy był Władysław, następnie była Aniela, następnie był brat Józek, siostra Stefcia, brat Kazik i ja. Każdy miał swoje jakieś obowiązki, prawda, także no ja byłem hołubiony jako najmłodszy. Huta Pieniacka była czysto polska. Było tylko innej narodowości, to znaczy Żydzi byli, nie, bo tam taki sklep miał jeden Żyd, no i to tam sąsiadem naszym był Żyd. Pamiętam, jak w Nowy Rok poszedłem składać życzenia, bo to tak miało się torbę zboża i się ciało i życzenia, no i dostałem 1 złoty, no i mama, jak wróciłem, pyta się, gdzie byłeś, no byłem u tego, no to i co, no dostałem i pokazuję, bardzo się zdziwiła. Ukraińców nie było w naszej wiosce.
Jak się zmienił ten świat, kiedy wybuchła wojna? Czy odczuliście jakąś zmianę na co dzień, jako rodzina w tym życiu?
Na przykład trzeba było oddawać kontyngent Niemcom w naturze. To znaczy najpierw byli Rosjanie, więc też trzeba było się tam wykupić, więc składać odpowiednie produkty i zboże, i zwierzęta, i ptactwo, i tak dalej. No i później, po wybuchu, jak Niemcy weszli, no to oni już wyznaczyli od każdej rodziny kontyngent i trzeba było to oddawać, więc tu były no, problemy, bo jednak ten kontyngent był duży, prawda, bo to w naturze oddawało się bardzo dużo tej żywności. Nie brakowało jakiejś strawy czy jedzenia, był chleb, bo był pieczony przez tatę własnym sumptem i tak dalej. Ale trzeba było na inne rzeczy jakieś pieniążki, więc oprócz tego kontyngentu, który się składało, to na przykład mama jeździła z sąsiadkami aż do Brodów, żeby sprzedawać produkty. Sery, gęsi, jajka i tak dalej, prawda? Bo no, trzeba było kupić czy mydło, czy jakieś inne środki czystości. Mieszkańcy Huty Pieniackiej opiekowali się Żydami, którzy uciekli z getta w Sasowie. Sasów to jest miejscowość koło Złoczowa, miasta powiatowego. Tam był bunt właśnie więźniów i tak dalej i bardzo dużo Żydów się uciekło. I między innymi właśnie koło Huty Pieniackiej była dosyć możliwa duża grupa. Według takich przekazów różnych było około 20 osób. Ale oni nie wchodzili do wioski, żeby mieszkać, tylko w ziemiankach, w lesie, bo wiedzieli, że codziennie tam jest Niemiec i gdy tego, to wtedy wioska się spotka z różnymi konsekwencjami za przechowywanie Żydów, więc w ziemiankach, ale mieszkańcy hut donosili im żywność, opiekowali się.
To było takie miejsce dosyć spokojne, bo na przykład zbiegowie z terenu Wołynia tam się ukrywali. Czy oni opowiadali coś o tym, co się, przed czym uciekają, co się działo? Czy pan pamięta jakieś takie opowieści?
Znaczy, u mnie nie mieszkał nikt z Wołynia, ale u sąsiadów mieszkali. No ale to ja byłem za mały, żeby mnie w takich dyskusjach, żebym ja towarzyszył. Wiem, że opowiadali i to się spotykało z wielkim, no jednak rezonansem u mieszkańców huty. Dlatego w Hucie Pieniackiej powołano komórkę AK. Było około 60 osób. Młodych mężczyzn organizował to starszy sierżant Sierociuk i później przyszedł na dowódcę Kazimierz Wojciechowski, inżynier z Lwowa i był dowódcą tej komórki. Ta komórka AK więc stała na straży. Ja pamiętam, że codziennie, bo nasz dom, warsztat taty, kuźnia, był tak na krańcu wioski. Więc codziennie była warta w naszym domu. Zbierało się dwóch, trzech, czterech mężczyzn, którzy zmieniali się posterunek, żeby właśnie meldować, czy jakiś napad i tak dalej, i tak dalej. Więc to pamiętam, bo szedłem spać, ale czasami się obudziłem i patrzę, światło się pali. Lampka naftowa i tak dalej, mężczyźni siedzą przy stole, rozmawiają i właśnie to byli ci, którzy właśnie mieli za zadanie właśnie posterunek taki i tych posterunków na obrzeżu wsi było więcej, także ze wszystkich stron, żeby właśnie przed napadami się bronić.
A ludzie się spodziewali tego ataku w lutym 1944 roku?
Tak. Dwa tygodnie przed tym 28 lutym w Hucie Pieniackiej stacjonowało zgrupowanie partyzantów rosyjskich, około 400 osób. Byli no około tygodnia. I teraz kwestia wyżywienia ich. Mieszkańcy oddawali ten kontyngent i wyżywić 400 młodych tych, więc no na przykład mój szwagier Sowiński Janek opowiada, że on jeździł do sąsiednich, bo on pochodził z wioski Palikrowy, jeździł tam do sąsiadów, kupował żywność, żeby tym partyzantom dać. No i mieszkańcy w ten sposób chodzili, że do sąsiednich wiosek ukraińskich kupowali żywność i tym, żeby mieć partyzantów. Ale to było niewystarczające, więc właśnie z takich enuncjacji wiem, że rosyjscy partyzanci sami chodzili do wiosek i normalnie z ukraińskiej wioski mieszkańców ściągali siłą, że tam rekwirowali i tak dalej. I meldunki szły do Niemiec, do Niemców. Następnie innym przypadkiem takim też krańcowym było to, że około tygodnia przed tymi wydarzeniami taki patrol żołnierzy napadł na hutę. Byli w kombinezonach i tak dalej. No i na razie był spokój, ale gdy oni zaczęli mieszkańców wyganiać, bić, strzelać i tak dalej, więc meldunek, żeby ich zlikwidować, to znaczy, żeby odeprzeć ten atak. I w czasie tego ataku zabito tych dwóch napastników. Okazali się nimi mieszkańcy Tarnopola i takiej miejscowości, ja nazwisk nie pamiętam. Zabito dwóch napastników, którzy się okazali żołnierzami tej ukraińskiej dywizji SS Galicji. Zorganizowano im pokazowy pogrzeb. To był taki główny powód, że oddziały SS, tej ukraińskiej SS Galicji, zorganizowali właśnie tą na Hutę Pieniacką, ten napad i w ogóle tak. My w lutym to brały jednak trzy siły, bo właśnie regularne oddziały ukraińskiej dywizji SS Galicji, następnie korenie UPA, no i okoliczni mieszkańcy ukraińskich wiosek, którzy, no trochę bolało ich, że mieszkańcy Huty Pieniackiej jednak troszeczkę byli zamożniejsi w stosunku do tych Ukraińców z tych wiosek w pobliżu. No bo byli pracowici i poza tym rzecz według mnie zasadnicza, która różniła. W Hucie Pieniackiej było bardzo dużo rzemieślników. I takie zawody jak kołodziej, bednarz, unikalne zawody. A przecież we wiosce potrzeba beczkę, żeby ogórki, prawda, konserwować czy coś w tym rodzaju. I w Hucie Pieniackiej były zawody, więc było kowali czterech. Franciszek Bernacki, Leon Bąkowski, tato i później jeszcze teraz nie pamiętam nazwiska. Byli stolarze, no, dekarze, był z Dun, więc właśnie też wujek był, wyrabiał właśnie bednarzem, był beczki i tak dalej tego. Byli właśnie stolarze, którzy koła do wozu wykonywali. I wiadomo, że rzemieślnik za usługę to pobierał pieniądze od razu, bo rolnik i tak dalej to dopiero musiał, jak mu się urodziło, prawda, to tam zboże to za pół roku, czy zwierzęta wyhodował i tak dalej. A rzemieślnik miał pieniądze gotowe i właśnie było to, że tak mi się wydaje, że z tego brało się jakieś takie niedobrobyt, ale jakieś takie no, zadowolenie, że było co do garka włożyć. Oprócz tych właśnie zawodów rzemieślniczych, sąsiadem Huty Pieniackiej był profesor Dubanowicz, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Edward Dubanowicz ożenił się z Magdaleną z hrabiów cieńskich, która mu wniosła w posagu około 1400 hektarów lasów, 450 hektarów ziemi ornej, łąki i tak dalej. Mieli młyn Tartak, dwa stawy rybne. I właśnie oni zatrudniali mieszkańców Huty Pieniackiej do wyrębu lasów i tak dalej. No bo jednak była ta gospodarka drzewem, jak był Tartak i tak dalej. I wiem, że właśnie usługi rzemieślnicze tato profesorowi Dubanowiczowi świadczył. Bardzo dużo właśnie obkuwał konie, wozy naprawiał, karety i tak dalej, i tak dalej. Dubanowiczowie mieli troje córek, Marię, Klementynę i Zofię. Ja z Marią miałem kontakt do roku 2016, telefoniczny i korespondencyjny. Przysłała mi kilkanaście wierszy, ja jej zrobiłem taki herb, bo właśnie Dubanowiczów i Cieńskich, bo chciałem zdobyć materiały od nich, bo oni zostali przez NKWD wywiezieni do Kazachstanu w styczniu 1942 roku. Pracowali w kołchozie, ale jak było porozumienie Sikorski-Majski, więc on organizował Polaków do armii Andersa. Był meldunek, to już od, właśnie z wiadomości od innych osób, żeby meldunek dowódcy AK, żeby mieszkańcy nic nie robili, nie bronili, że gromadzi się wojsko, regularne oddziały, otaczają wioskę, żeby pochować broni i wszelkie takie rzeczy. Więc tak było, bo bazowali na takim jednym momencie, że sąsiednia wioska Majdan Pieniacki wcześniej też był jakiś taki napad i że Niemcy aresztowali około 100 mężczyzn, bo właśnie, że tam jest partyzantka i tak dalej, i tak dalej. No i tam interweniowała też Polka, która ileś tam czasu mieszkała w Niemczech, znała perfekt niemiecki i tłumaczyła Niemcom, że tam nikogo nie ma. I zresztą Niemcy nie znaleźli broni na tym Majdanie Pieniackim. I w Hucie Pieniackiej też się tym kierowali, że może też tak będzie. No ale Niemcy z innym zadaniem. To znaczy, jeżeli to była godzina czwarta, pół do piątej, więc nie spodziewali się, że będzie jakaś obrona. Nie było żadnej. Nie było żadnej. Otoczyli wioskę, no i później mieszkańców zganiali do szkoły, do kościoła, ze wszystkich budynków. No to wioska była duża, bo było 173 gospodarstwa. Także to było troszeczkę ludzi. No ale byli też właśnie uciekinierzy z Wołynia. Byli mieszkańcy Huciska Pieniackiego, Huciska Brodzkiego, Huty Wierchobuskiej. Więc było wtedy około 1500 osób w Hucie Pieniackiej. No i teraz właśnie wszystkich zgniali do kościoła, do szkoły. No i później wyprowadzali z kościoła i do budynków gospodarczych, do stodu. Regulowali wrota, podpalali i w ten sposób ginęli mieszkańcy. W ten sposób zginęła moi rodzice. Pamiętam taką rzecz, był wczesny ranek, to zima, 28 lutego, 20 stopni mrozu, śniegu dużo. Na podwórzu naszego domu jest oficer niemiecki z żołnierzami i rozmawia z ojcem. Ojciec służył w armii austriackiej w I wojnie światowej, znał niemiecki. No i właśnie oficer kazał ojcu i całej rodzinie iść do kościoła. No i, ale w tym momencie mama mnie i brata starszego Kazika kazała nam iść do sąsiadki naprzeciw ulicy, do sąsiadki naprzeciw mieszkającej. No i my żeśmy poszli. Pamiętam słowa brata Józka, który powiedział, ja idę z rodzicami. No i rodzice poszli do kościoła, nie? No i później stamtąd wyprowadzano grupy mieszkańców, 30-40 osób. Do sodu regulowali wrota i No bo to było najłatwiej zlikwidować, bo to znaczy Niemcy rozstrzelali około 25 mężczyzn młodych, których ewentualnie właśnie przewidywali, że są w tej komórce AK. Rozstrzelali koło cmentarza. No a właśnie resztę mieszkańców, więc najłatwiej to było właśnie zamykać w pomieszczeniach gospodarczych, w stodołach i podpalać, i w ten sposób ginęli. No i właśnie rodzice zostali spaleni, babcia, wujek, żoną i trojgiem dzieci i stryj. Uratowała się Stefcia, siostra, która z dziewczętami była zamknięta też w stodole. Tą stodołę znała, bo w tej stodole bawiła się z córką gospodarza. I wiedziała, że w stodole są zapasowe drzwi, które do ogrodu wychodzą. No i jeżeli w tej stodole, na tym klepisku było tych 30 kobiet czy ileś, jeżeli ukazał się już ogień wewnątrz, dym i tak dalej, no to panika. No ale siostra jakoś się przepchała, znalazła te drzwi. Otworzyła te drzwi i chyba 12 dziewcząt uciekło, zanim napastnicy się zorientowali. Nie? No to strzelali za nimi, ale to tak skryli się w takim parowie, bo to tak parowy były w wiosce. Siostra uciekła do sąsiedniej wioski Huty Wierchobuskiej i stamtąd przyszła na drugi dzień na Majdan Pieniacki. W Majdanie Pieniackim mieszkała siostra naszej mamy z rodziną. Miała swoje dzieci z mężem. Ja z bratem Kazikiem, żeśmy też tam dotarli. Więc ja to tak teraz tak to określam, że wśród największych jakichś takich morderstw, okrucieństw, może się zdarzyć moment jakiś taki dobroczynny. I właśnie było to, że mama nam kazała do tej sąsiadki iść. My żeśmy weszli do domu, ale przyszedł żołnierz i wyganiał sąsiadkę z dziećmi i nas, mamy iść do kościoła. Żeśmy wyszli na ulicę. No i żeśmy zrobili parę metrów, idąc do kościoła, a wtedy inny żołnierz po polsku powiedział: matka, schowaj się z tymi dziećmi. No i my żeśmy poszli na zaplecze domu sąsiadki. I na zapleczu domu były, no w każdym zresztą takiej, były kopce po ziemniakach, po warzywach, przechowywane na zimę. Ale w końcu lutego już było ileś tamtych ziemniaków i warzyw wybranych. No i żeśmy do tego kopca weszli i żeśmy tam jakiś czas tam przebywali. I właśnie nasze domy, jak powiedziałem, że były na obrzeżu wsi, jak w naszym końcu właśnie wioski się uspokoiło, była jakaś cisza, więc sąsiadką żeśmy przez taki pas pastwisk do lasu i lasem żeśmy poszli na Majdan Pieniacki. No i właśnie do siostry mamy i tam byłem przez jakiś czas. Później właśnie przyszła siostra Stefcia, no był brat Kazik. Ja byłem najmłodszy w tej rodzinie, bo to znaczy byli młodsi, ale dzieci i siostry, nie? Więc w jakiś czas później taki niezmiernie zasłużony człowiek, ksiądz Jan Cieński, właśnie z hrabiów cieńskich. Zresztą w 1967 był wyświęcony na biskupa w tajemnicy przez kardynała Wyszyńskiego. On był wikarym w kościele w Złoczowie. I on jako pierwszy był w Hucie Pieniackiej i właśnie w takiej wiosce sąsiedniej odprawił mszę za pomordowanych mieszkańców Huty. I on jako pierwszy złożył takie sprawozdanie pisemne do kurii arcybiskupiej do Lwowa. I właśnie powiedział, co się tam stało w Hucie Pieniackiej i wymienił liczby około 800 zamordowanych mieszkańców Huty. Ten list, jego ksero, jest w książce księdza profesora Wołczeńskiego z Krakowa. Jest kopia tego listu. Kiedyś rozmawiałem właśnie z księdzem profesorem i pozwolił mi wykorzystać w jakichś innych może publikacjach o Hucie. Także rozmawiałem i pozwolił mi, że wszelkie materiały, bo on dużo takie księgi napisał o zagładzie Hucie, Huty Pieniackiej i tak dalej, i tak dalej. Także. No i ten ksiądz Jan Cieński, chyba tam po tygodniu, no, widział, że siostra mamy, no, swoje dzieci, tutaj siostra Stefcia, brat Kazik, ja najmłodszy, więc wziął mnie do ochronki w Złoczowie. Była organizowana taka przez Towarzystwo Polskie w Złoczowie ochronka dla dzieci właśnie pomordowanych. No później byłem, przeniesiono mnie do Lwowa, też do zakładu. Później byłem w Zakrzowie, później byłem w Staniątkach koło Krakowa, u sióstr benedyktynek. Później byłem w samym Krakowie na Krowoderskich. Później byłem w Porąbce, koło Międzybrodzia. Później byłem w Rabce, później byłem w Bytomiu. Później byłem w Toszku, w Żyrowej. I ostatni dom dziecka to był w Koźlu, dzisiejszy Kędzierzyn-Koźle.